Można gadać.
Będę gadał teraz.
To jest takie nasze drugie spotkanie właściwie. Te spotkania są oparte na dwóch moich książkach, które jeszcze potem Wam pokażę. Lew i Baranek i Wąż i Gołębice. Na pierwszym spotkaniu te konferencje nasze były oparte bardziej o tą książkę Lew i Baranek o duchowości mężczyzny. Ona jest o tym dojrzewaniu do męskości. Natomiast dzisiaj, jutro będziemy korzystać sobie z tej drugiej. I konferencje, które nas czekają, będą oparte na kilku rozdziałach właśnie z tej książki Wąż i Gołębice. Możecie potem ją zobaczyć. I od razu powiem, jakie będą tematy naszych spotkań. Więc pierwszy temat teraz będzie o takich trzech wirusach śmiertelnych, które niszczą naszą duchowość. Potem będzie taki temat seksualność i duchowość. Potem będzie eucharystyczna duchowość mężczyzny. Spróbujemy zobaczyć Eucharystię jako pewną wskazówkę do dojrzewania do męskości. Potem będzie o Duchu Świętym, w takim spojrzeniu na męskość, dojrzewanie do mądrości w świetle Ducha Świętego, co Duch Święty nam daje. I będzie potem jeszcze jedna konferencja, jak zdążymy, Maryja w życiu mężczyzny, Maryjna duchowość mężczyzny. Także takie odnoszące się już z rzeczy stricte do duchowości. Nie robimy tutaj żadnych sesji psychologicznych, jakichś takich osobowościowych, ale właśnie to, co dotyczy tej relacji już pionowej. No ale ta pierwsza konferencja to właśnie taka będzie trochę negatywna, trochę można powiedzieć strasząca, ale pamiętam, jak się uczyłem jeździć na nartach, to pierwsza lekcja ku mojemu zaskoczeniu była na ten temat. Jak dobrze upaść, żeby sobie czegoś nie zrobić. Ja mówię do niego, bo to też taki ksiądz mnie uczył, to jest ból. Ja mówię, ty ucz mnie, jak jeździć na nartach, a nie jak klapnąć na tyłek. On mówi, nie, to jest pierwsza lekcja. Musisz umieć padać po prostu, nie? W sportach walki jest tak samo, musimy umieć padać. Albo sprawić, żeby nie padać. Trzy śmiertelne wirusy, które niszczą nas. I powiem takie trzy słowa, które funkcjonują czasami wśród mężczyzn. Słyszałem, że ubecy, jak chcieli wykończyć jakiegoś księdza, albo go skompromitować, albo jak chcieli go wciągnąć do współpracy ze sobą, to szukali trzech sfer jego życia, żeby tam go złapać. Korek, worek i rozporek. Czyli alkohol, pieniądze i rozwiązłość seksualna, nieczystość. Jeśli udało się kogoś złapać na tym, to wtedy już mogli z nim robić co chcą. I myślę, że każdy, bo to nie, że wiadomo, że to nie dotyczy tylko duchownych, ale na drodze do duchowego dojrzewania mężczyzny, jeśli ja miałbym być adwokatem diabła i mógłbym sobie tak pomyśleć tak, jakby Ciebie zniszczyć? Jak Ciebie zniszczyć duchowo? No to no właśnie to, korek, worek i rozporek. Podrzucę Ci coś, żebyś załapał, jak dobrze, jak fajnie i wtedy już mogę Cię niszczyć tym właśnie. Czyli właśnie chciwość pieniędzy, alkohol, który się przeradza potem w pijaństwo, brak panowania nad tym wszystkim i rozwiązłość seksualna, która jeszcze w naszych czasach doszło do tego, już nie tylko takie żywe kontakty z kobietami, czy z mężczyznami, czy ze zwierzętami, bo to idzie tak bardzo szybko, z tego co ja widzę, jak już ktoś pójdzie bardzo mocno i się nie będzie kontrolował, to od wielu kontaktów z kobietami przechodzi na kontakty z mężczyznami, a dalej są już zwierzęta. Więc to też jest to i chciwość pieniędzy, alkohol i seks. Proszę sobie nie układać planów. Nic z tego nie będzie.
Troszkę trochę spodzień. Kobieta, mężczyzna, zwierzę.
Zwierzę, potem jest roślina i potem jest rzecz. No rzeczywiście. Według świętego Tomasza jest gradacja pewnych bytów. My jesteśmy bardzo wysoko na tych schodach. Najwyżej jest Pan Bóg. I rzeczywiście według takiego największego teologa katolickiego, no to rzeczywiście my jesteśmy na takich schodach. Gradacja bytów. I właśnie kiedyś jak Daniel Anż był na Kulu, mówił 3 godziny o seksualności, około 900 osób słuchało, Nikt się nawet nie poruszył. I mówił właściwie o tym, że w seksualności, do tego jeszcze dojdziemy, że można być albo iść w kierunku komunii osób, czyli tak jak jest Trójca Święta, albo w kierunku kopulacji, która jest już tylko instynktem, czyli zwierzęta. I właściwie na tej jesteśmy rozciągnięci między Trójcą Świętą a zwierzęcą kopulacją. I teraz każdy decyduje, w którą stronę w kontaktach z kobietami będzie chciał się posuwać. Ale to jeszcze do tego dojdziemy. Te wirusy, te trzy wirusy, które czasami mówi się tak o tym z taką trochę w takiej prześmiewczej atmosferze, że to właśnie ha, 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 sobie ktoś tam wypił, albo ktoś tam sobie gdzieś tam poszedł na bok z dziewczyną, albo ktoś tam się dorobił czegoś. Ale jak się dobrze spojrzy, dobrze się przyjrzeć pewnym historiom, konkretnym historiom ludzi, które to historie są bardzo dramatyczne, to te dramatyczne historie właśnie mają związek albo, że ktoś poszedł w nieczystość, ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś oszukał, albo mają dramatyczne historie cierpienia ludzkiego w związek z tym, że ktoś jest bardzo chciwy pieniędzy i ta chciwość już go tak zaślepiła, że zniszczył rodzinę, siebie, wszystko. No albo właśnie dramat polega na tym, że ktoś poszedł w alkohol, zaczęło się śmiesznie i delikatnie, ha, 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 potem już było w ogóle zero panowania i rozwalona cała rodzina, życie, zdrowie, wszystko. Także można się czasami z tego śmiać, z tego korka, worka i rozporka, ale dobrze się przyglądając niektórym historiom ludzi do końca, jak to tak naprawdę wygląda, to to nie ma nic do śmiechu, tylko to jest dramat. I nieraz widzimy, ktoś że to rozwalił rodzinę, cierpi, coś i potem w rozmowie gdzieś tak głębszej żona mówi przy księdza, bo to wszystko dlatego, że on tych kredytów tyle nabrał. Te kredyty nas wykończyły, bo on chciał mieć taki samochód, bo on chciał mieć drogi, on chciał mieć drugi dom, nabrał, rozwalił wszystko, bo potem już nikt nie panował, już gdzie te pieniądze. Czy inne historie właśnie związane z korkiem, workiem czy rozporkiem. Także uwaga, no po prostu będziemy mówić o duchowości mężczyzny, jeśli będziemy mówić bez tych rzeczy, no to tak jakbyśmy byli infantylni, byśmy byli tacy, no, tak jak ktoś to powiedział, zapraszam was do tańca, no, ale na polu minowym. No. No, muszę wam powiedzieć, że to jest zaminowane. Pan Bóg zaprasza nas do tańca, ale też jednocześnie mówi, że to jest pole minowe i musimy uważać, bo gdzieś tu i tu coś wystaje. Takie małe takie kręciki. Jak ktoś tam nadebnie, to będzie rozwalony. No i teraz, co można byłoby o tym powiedzieć? Pierwsza rzecz to jest to, że zanim te trzy wirusy nas wykończą, to one, warto wiedzieć, że one są rozłożone w czasie. Nikt w jeden dzień nie staje się rozpustnikiem. Nikt w jeden dzień nie staje się chciwcem. To jest rozłożone w czasie. Szatan bardzo często mówi sobie tak, ja mam czas. Ja mam czas. W ciągu 3 lat doprowadzę cię do stanu, o którym ty dzisiaj, a nie, ja nigdy tego nie zrobię. Ale jeśli zrobisz powoli, powoli, to przez 3 lata, przez 5 lat, przez 10, dojdziemy do tego, co ty dzisiaj mówisz, że tego nigdy nie zrobisz. Czyli pokusa związana z tymi 3 wirusami jest jednak rozłożona w czasie. Dlatego to trzeba uważać, przyglądając się sobie, jak było 2 lata temu, a jak jest teraz, jak jest z moimi tymi 3 sprawami. Może jestem bardziej chciwy, bo może mi się powiodło i to, że mi się powiodło, sprawiło, że ja jeszcze chcę więcej. Może kiedyś popijałem tak, a teraz patrzę, ojojoj, to już jest teraz bardzo daleko już jestem. To już muszą się zapalać jakieś tam światełka. Jak jest z moim wchodzeniem, nie wiem, do internetu, do pornografii? Może kiedyś było bardzo rzadko, teraz już jest bardzo często. Czyli idzie to fala. I to rozłożenie w czasie, warto sobie tak spojrzeć gdzieś na zlotu ptaka. W którą stronę to zmierza? Bo może być też odwrotnie, nie? Że ktoś kiedyś tam się trochę zaszalał, ale teraz widzi, że odchodzi powoli od tego. I to jest bardzo dobra rzecz. Potem jest to strasznie trudna rzecz, ponieważ nie ma wyraźnych granic. Nie ma wyraźnych granic tutaj, godziwości czy niegodziwości. Jak ja byłem uczyłem katechezy, to w zawodówce to chłopaki właśnie o Bogu nie bardzo tam chcieli rozmawiać, ale bardzo ich interesowało, od którego momentu kontaktów z dziewczyną to już jest grzech. Ja mówię, nie wiecie co, nie mogę wam wyrysować flamastrem, że na przykład pocałowanie ręki dziewczyny dotąd i tu będzie taka linia, jeszcze nie jest grzech, a za tą linią, za nadgarstkiem to już jest grzech. No nie ma czegoś takiego. I nie ma wyraźnej granicy między wypiciem sobie lampki wina, a już po prostu chlaniem i pijaństwem. Właśnie w żadnych z tych rzeczy trzech nie ma ścisłej, twardej granicy, że to już jest rozwiązłość, to już jest pijaństwo, to już jest chciwość. Nie wiem, od którego momentu ja się staję chciwy, od którego momentu jestem lubieżny i jestem już dewiantem. Nie wiem, od którego momentu jestem pijakiem. Nie wiem, nie będziemy tego wiedzieć. Nikt nam tego nie powie. A ponieważ to jest tak tajemnicze, że nie ma tej granicy godziwe, niegodziwe, to dlatego mamy być bardzo tu ostrożni. Bo to nas wykończy wtedy, kiedy my za bardzo nie będziemy wiedzieli kiedy. Także nie ma odpowiedzi, kiedy się zaczyna grzech już tutaj. No i ktoś mówi, a bo papież to też coś tam, nie? Też sobie gdzieś tam piwo lubi wypić, nie? Papież Benedykt, bo bez Niemiec. No to... A ten to też, tylko że tak, on wypił piwo i sobie poszedł spać, nie? A ktoś wypił 17 piw i zlał swoje dziecko. Nie? A to dziecko nie wiedziało za co. Także nie ma granic. Potem kolejna taka uwaga. Wczoraj mówiłem o relacjach, o więziach. Myślę, że te trzy wirusy bardzo jakoś są związane z naszą samotnością. I sobie dzisiaj pomyślcie o poczuciu samotności. A poczucie samotności to co to jest? To jest brak właśnie więzi. Można być otoczonym ludźmi, ale jeśli ja jestem pośród ludzi i jestem człowiekiem samotnym, to jestem pierwszym kandydatem do picia, rozwiązłości i bogacenia się bez, już bez umiaru, bez ustanku. Jeśli w dodatku jeszcze biznes wychodzi, to już w ogóle. Znam takich, którzy już po prostu poszli tak daleko, a potem się pytam, a ma żony? Nie, odeszła od niego. Dzieci nie chcą mieć z nim wspólnego. Ale złote klamki ma. I dalej te złote klamki przerabia na brylantowe teraz. Nie? Sedes też ma pozłacane. Także to, żebyśmy my dali się, albo inaczej, to, żebyśmy my nie dali się tym trzem wirusom, żebyśmy się wybronili, to ten system immunologiczny, ten ochronny, to jednak się gdzieś mieści w tym temacie, jakie są twoje relacje, przyjaźnie, serdeczności, jak to jest między tobą a twoją żoną, mamą, dziećmi, kolegami, po prostu serdeczne więzi, ja jeszcze na razie nie mówię o Bogu, ale serdeczne więzi z ludźmi sprawiają, że ja mogę być fajnie się czuć z kolegą i nie chlać z nim. Tylko możemy sobie pić wodę mineralną, nie gazowaną najlepiej. I spędzić z kumplem fajny wieczór. Zresztą co to jest za oglądanie meczu, jak oni są po 6 piwach, to oni nawet nie wiedzą, którzy to są nasi. No, potem, jeśli mam serdeczne więzi z całą moją rodziną, to ja nie muszę mieć wypasionego auta. No. Mogę mieć zwykły samochód, taki, który jeździ. Ale w tym samochodzie jest tak wesoło, jak my jedziemy razem z rodziną, a patrzę tutaj, jedzie Renault za 300 tysięcy i wszyscy smutni. Bo ona coś, on też się obraził, więc jadł. Nie? I myślę, że że samotność bardzo się przekłada na te trzy wirusy. Że jeśli będę się czuł samotny, to mi coś będzie potrzebne. Potem też jakieś wchodzenie w jakieś niejasne, jakieś właśnie nieczyste kontakty z kobietami, czy sprawy internetu, czy pornografii, to też jest brak relacji, to jest samotność. Osoba, która się czuje z kimś, osoba, która się czuje, nie tylko mężczyzna, osoba, która się czuje związana z kimś, nie wchodzi do internetu, no tego nie potrzebuje też używek, żeby sobie podbijać humor. Bo radość mi daje ta osoba, która jest blisko mnie. Także można powiedzieć, najlepszym lekarstwem na te wszystkie używki, na te wszystkie niebezpieczeństwa chciwości, pieniędzy czy nieczystości, no to są nasze dbanie o nasze relacje. Dbanie o to, żebyśmy my się przyjaźnili, żebyśmy my wiedzieli, że ktoś jest koło mnie, żebyśmy wiedzieli, że mamy kogoś bliskiego. Wiecie, nawet ostatnio słyszałem takie zdanie, że istotą bliskości nie jest bliskość fizyczna. Że ja mogę być daleko nawet od mojej żony, ale istotą bliskości jest ofiarowanie siebie drugiemu. Czyli jeśli ja wiem, że moja żona żyje dla mnie, a ja żyję dla niej, no, kilku z was pewnie tak teraz ma, bo żony są gdzieś tam daleko, ale wiem, że jeśli ona żyje dla mnie, a ja żyję dla niej, to to jest istota tej bliskości, a nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jednym pokoju, czy nawet jak jesteśmy przytuleni. Można być przytulonym i być bardzo daleko od siebie. Ale jeśli ja ofiarowuję siebie tobie, a ty ofiarowujesz siebie mnie, to nawet jak ja wyjeżdżam z Kołobrzegu do Zakopanego, to ja czuję bliskość. Dziwna to tajemnica naszego życia, ale tak jest. I poczucie bliskości z kimś sprawia, że ja nie potrzebuję chlać, nie potrzebuję być bogaty, nie potrzebuję iść do domu publicznego. Nie potrzebuję tego. Mnie to nie interesuje, bo mam ciebie. No i teraz właśnie jak mówimy o tej bliskości, o tej relacji, no to my nie jesteśmy tylko osobami, które mają emocje, ale mamy też ducha w sobie. Więc tu pytanie o naszą samotność bez Boga. Jeśli ktoś jest bez Boga, no to prędzej czy później w coś wejdzie. A jeśli ktoś nawiązuje relacje z Bogiem, no to prawdopodobnie, tak jak dzisiaj to w tym psalmie było, że ja Ciebie ochronię. Ja Ciebie ochronię. Wiecie, skąd się wzięła w liturgii taki układ dłoni, że tak się mamy modlić? Się wzięło ze średniowiecza, kiedy był system feudalny, był wasal i lennik. Nie? I ten, który składał ślubowanie swojemu wasalowi, ten lennik, przepraszam, chyba drobny, no w każdym razie, jeden wkładał rękę drugiemu, złożone ręce w drugiego. Ten miał się nim opiekować, a ten dla niego pracować. Tylko ten, który się miał nim opiekować, to jednocześnie miał wojsko. Czyli ja pracuję dla ciebie, ale ty się mną opiekujesz. Ja, jako pewien układ między nami, wkładam swoje dłonie złożone w twoje dłonie, które moje dłonie zamykają. I teraz tak, ja pracuję dla ciebie, ja ci służę, ale jestem bezpieczny. Bo w razie, gdyby coś mi groziło, to ty ze swoim wojskiem mnie bronisz. I my, składając ręce na liturgii w taki sposób, to odnawiamy przymierze z Bogiem. My służymy Tobie, ale Ty ślubowałeś nam jednocześnie, że Ty ze swoim wojskiem nas, mnie chronisz, czyli mi nic nie grozi. I taki układ jest bardzo dobry. To jeszcze nie jest istota duchowości chrześcijańskiej, że my mamy służyć Bogu, a On nas ma bronić, ale to jest pewien wstęp, że my służąc Bogu mamy czuć się bezpieczni, że On to wie. I On wie, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo. Także im większa, jakaś głębsza, silniejsza więź z Bogiem, tym system immunologiczny chroniący nas przed tymi wirusami jest silniejszy. Natomiast właśnie tęsknota, samotność sprawia, że jesteśmy słabsi, jesteśmy bezbronni. I wszystko nas może zaatakować z tego świata. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj zastanawia, jak na przykład trochę miałem kontaktu z narkomanami, ale to myślę, że alkoholizmu też dotyczy, różnych innych uzależnień, że my mamy jakieś kompleksy. I to nie jest nic złego, że mamy jakieś poczucie niższości. I tak narkomani, alkoholicy tak mówią, że no to było ten czas, kiedy piłem, czy czas, kiedy brałem narkotyki, to był czas leczenia moich kompleksów. Ale się okazało, że one nie dają się wyleczyć za pomocą C2H5OH. To nie jest lekarstwo na kompleksy. Czy tam marihuana nie leczy kompleksów wcale. Natomiast myślę, że sięgamy tutaj takiej jakiejś podstawy, dlaczego my wyciągamy rękę po tego typu rzeczy. Dlaczego chcemy być bardzo bogaci. Dlaczego chcemy mieć taką furę i taką chałupę wielką. Dlaczego chcemy mieć tyle kobiet. Bo to, jeśli jeszcze mamy jakieś tam powodzenie, dlatego że może to trochę nas odwodzi od poczucia tego kompleksu jakiegoś. Może sobie warto pomyśleć, jaki ja je mam. I może jakoś inaczej z nimi sobie poradzić. Że jednak, a może to jest, może to mi się wydaje, że tak jest. Może warto z kimś porozmawiać. Że u narkomana to nie jest, narkotyk nie jest problemem numer jeden, to jest numer tam któryś. To, co jest pod spodem, właśnie te męskie, chłopięce kompleksy, to są jakieś źródła sięgania po te wirusy, które potem niszczą już zupełnie zdrowie i życie. Także możemy sobie tak zacząć nasze spotkanie trochę od dołu, od tego, i co mnie tutaj, co mnie martwi w ogóle we mnie? Jakie ja mogę mieć kompleksy? Jaka jest moja samotność? A może zadbać o jakieś przyjaźnie, może pomyśleć, może mógłbym mieć bardziej serdeczne, bliskie, jakieś takie kontakty z ludźmi. I wtedy już mi nie będą potrzebne różne tam rzeczy, nie odżywki, tylko te używki. Odżywki to chyba, można czasami coś tam sobie, jakiś suplement sobie wziąć, chyba że to uzależnia. I teraz tak, zauważamy, że żyjąc na tym świecie, no nie obroniłem się. Coś się wciska do mojego życia. Jakieś tam ambicje właśnie takie materialne, nie? Że chciałbym koniecznie coś. Mimo, że nie stać mnie, to bierzemy kredyt, a co tam, nie? Albo już widzę, że jest popijanie za często, za mocno, niekontrolowane. Albo widzę, że jest internet, pornografia, czy jakieś kontakty z kobietami, nad którymi już przestaję w ogóle panować. To co tu teraz zrobić, jak tak jest? Wydaje się, że pierwsza rzecz to jest, żeby znaleźć kogoś, przed którym można byłoby to powiedzieć, że tak jest. Że czy mógłby to być spowiednik, czy mógłby to być kolega serdeczny. Mógłby to być ktoś, komu wyjawiam ten swój sekret, bardzo mnie poniżający, że jest coś, jakaś sfera mojego życia, nad którą ja przestałem panować. I to pokazanie tej prawdy, czyli przyznanie się do tego, jest już uświadomienie sobie tego, jest początkiem już wejścia. Druga rzecz, która mi chodzi cały czas po głowie, to jest moc sakramentu pokuty. To jest bardzo takie mocne lekarstwo, że mamy po prostu chodzić do spowiedzi. Mamy chodzić do spowiedzi, tylko co to jest ta spowiedź? Wczoraj była na filmie spowiedź, myśmy ją różnie oceniali. Ona nie była pokazana, ta spowiedź, jako jakieś takie wielkie, takie pęknięcie, w ogóle pójście na glebę zupełnie, nie? On sobie tam powiedział te trzy grzechy, wstał, przeżegnał się tam nawet niezbyt dokładnie i poszło dalej. Natomiast...
Ale on się zmienił, bo się uśmiechnął.
Tak.
Właśnie spowiedź ma taką rolę pewność, że nas
żeby się uśmiechnąć.
Człowiek się uśmiecha.
Tylko żeby się ładnie uśmiechnąć, to wcześniej trzeba się czasami popłakać. A tam nie było to pokazane. To było tak trochę za szybko przejście do tego śmiechu.
W skrócie.
Tylko mówimy o tym, że spowiedź jednak ma być rozumiana, szczególnie w kontekście takim, o jakim my mówimy, jednak w kluczu krzyża. Spowiedź bez krzyża nie jest za bardzo spowiedzią. To znaczy, że tak jak przez krzyż przychodzi do nas zbawienie i przebaczenie, tak my zbliżając się do spowiedzi, my mamy sobie zadać takie pytanie, w jakim stopniu chcę uczestniczyć w tej tajemnicy krzyża. A uczestniczyć w tajemnicy krzyża to na przykład odrzucić coś od siebie, co mi daje, nie wiem, skrzydła, co mi dodaje, ach, nie. Spowiedź w kluczu krzyża to jest właśnie to, że ja coś lubię i ja teraz to od siebie odsuwam i wchodzę w ciemność. Nie mam tego. Ryczeć mi się chce, wyję do tego, ale niestety to jest spowiedź. Muszę to odrzucić od siebie. I taki fajny długopis. Tak się z nim związałem. Dostałem go powiedzmy od kogoś, kto jest mi bliski, jest pamiątką, ale jeśli on jest powodem do grzechu, to ja muszę go od siebie odrzucić i nie żyć bez niego. I bardzo... Ja nie chciałem rzucić do środka. I odchodzę. I teraz ja odchodzę, ale cały czas o nim myślę. Ale nie da rady inaczej, jeśli spowiedź nie jest... Jeśli ma nie być krzyżem dla mnie. Wejście w tajemnicę ogołocenia. Jakiejś takiej ciemności, pozbycia się czegoś, oczyszczenia się od... Czyli spowiedź nie jest tylko wyrzuceniem tego, co ja kiedyś tam zrobiłem. Tylko spowiedź to jest moc... Spowiedź to jest sakrament, który daje moc do życia bez tego. Bez tego, z czym ja jestem tak strasznie związany. Nie wiem, może bez tego internetu, bez tej pornografii, bez tego, co już widzę, że tak się wciska w moje życie i mi to życie niszczy. Spowiedź w kluczu krzyża daje moc do tego, żeby żyć bez tego. Być ogołoconym. Być biednym. W tym dobrym sensie. Być ubogim. Nie mam tego. Jeśli trzeba, to nie... wyrzucam to. Po prostu wyrzucam. Będę biedny. Dobra, będę biedny bez tego. Ale wolę być biedny i zdrowy duchowo, niż być otoczony tymi wszystkimi rzeczami, które ach, mi dają nie wiadomo jakie zadowolenie, ale potem będę widział, że tak naprawdę to niszczy moje serce i moje życie. Wcale mi nic to nie daje, niszczy mnie. Teraz to jest spowiedź, to jest takim lekarstwem, bym powiedział, mocnym. Bo idę do spowiedzi i ja muszę podjąć decyzję. Koniec. Więcej grzechów nie pamiętam, ale postanawiam poprawę i do tego nie wrócę. To jest ostra, bardzo mocna rzecz, bo może być potem wielka walka, że jednak wrócę. Jeszcze raz idę do spowiedzi. Także to jest mocne lekarstwo. Ale jest jeszcze takie lekarstwo na te trzy wirusy, bym powiedział, takie łagodne, takie trochę mniej bolesne. A co to za lekarstwo? Ja bym to nazwał spokojna refleksja nad tym, co się dzieje z moim życiem. Spokojna refleksja. To znaczy, nie ma tu walenia po głowie, nie ma tutaj oceniania, tylko ja kiedyś słyszałem takie zdanie, że ktoś się spowiada właśnie z pewnych swoich tych grzechów, właśnie w kluczu tych trzech, a spowiednik mówi, wiesz co, mam do ciebie taką propozycję, żebyś ty zaczął myśleć. I właściwie to było to zdanie, które ta osoba potrzebowała. Bo do tej pory to ten chłop robił tylko to, co robił, ale nie myślał za bardzo nad tym, co robił. I jeśli spowiednik mu powiedział, zacznij myśleć, to on powiedział, no właśnie, tego mi brakowało. Nie była to ocena, nie była to ty takie uwagi, tylko pomyśl nad tym, co ty robisz w ogóle. Pomyśl nad tym, tak na zimno pomyśl. Zobacz to na zimno. Oceń to sam, albo z kolegą. Zobacz, co ty robisz. Jak to jest, gdy robisz to, co tam właśnie się dzieje w twoim życiu. I bym powiedział, że taka spokojna refleksja z kierownikiem duchowym, z kolegą, który jest twoim przyjacielem, z kimś, kto cię nie będzie oceniał, walił po głowie, mówił, idź precz, albo grzeszniku, ty wiesz, że to jest grzech. Nie, spokojna, pomyślmy. Wszedłem w coś, trochę mnie to już zaczyna męczyć, pomyśl nad tym, bo do tej pory to tylko robisz coś, a może warto o tym pomyśleć, co to jest, jak to wygląda z boku, czym to jest to, co ty robisz, czym to naprawdę jest. Jak Jezus mówi, nie wiedzą, co czynią, no, jak to nie wiedzą, co czynią? Biją go, popychają go, przybijają go do krzyża, a Jezus mówi, przebacz im, bo oni nie mają refleksji, nie? Nie zdają sobie w ogóle sprawy, co nie robią. I my tak mówimy, no jak to nie zdają, przecież głupi nie są. No ale to każdemu z nas można byłoby powiedzieć, ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, co ty robisz. Głupi nie jesteś, ale nie zdajesz sobie sprawy, w co ty włazisz w ogóle. Także refleksja, nie? Spokojna refleksja. Włącz myślenie i zaraz będziesz widział inaczej. Włącz myślenie. Nie tylko działanie i zaspokajanie swoich. Więc o czym my tutaj mówimy? Mówimy tutaj o jakimś takiej ciemnej stronie naszego życia, która się w tym kluczu korek, worek i rozporek gdzieś tam zamyka. Ale zobaczcie, tak zwane śluby, które składają osoby konsekrowane. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. To jest droga, która jest charakterystyczna dla życia konsekrowanego, ale ja bym chciał ją teraz tutaj przywołać. Bo tak, jak mówimy rozporek, to my nie mówimy nie rób, nie rób, nie rób. Tylko rozpoznaj, jak dobrze, jaką wartość ma życie w czystości. To jest czystość. Jak mówimy słowo worek, pieniądze, no, dobra materialne. Rozpoznaj, jak fajnie jest żyć, kiedy ma się to, co jest potrzebne do życia i nic więcej. Kiedy nie ma się za dużo, kiedy ma się ten spokój, kiedy nie trzeba myśleć o tysiącu rzeczach. Święty Józef to miał swój warsztat, nie był nędzarzem, uwaga, bo to mówimy nieraz o ubóstwie świętej rodziny, ale ubóstwo świętej rodziny nie polegało na nędzy i na tym, że Jezus jako dziecko umierał z głodu, tylko miał wszystko to, co mu potrzebne było do życia, ale nie żyli z Herodem w pałacu. I nie myśleli sobie o wzięciu kredytu na pałac, żeby obok pałacu Heroda sobie wybudować swój. Nic Pismo Święte o tym nie wspomina. A teraz mogłoby wspomnieć o niektórych rodzinach młodych, które się rozwalają bo biorą setki tysięcy kredytów, bo oni muszą mieć taką wielką chałupę, jak ma ten sąsiad. Także dom Nazaretu, to był zrobiony z, ściany były robione z gliny i ze słomy, kilka centymetrów, więc jak ktoś dobrze przyłożył pięścią, to zrobił dziurę. W takim domu mieszkała Maryja i jest Józefem. Ale nie byli nędzarzami. Nie byli nędzarzami. Był warsztat i Józef pracował. Ma wszystkie potrzeby. Ale zobaczcie, jaka wartość jest tego, że żyjemy tak, żeby starczyło na wszystko, ale, nie, ale mówimy dosyć. Nie będziemy się wyrywać sobie żył, aby nasze wynapompowane ambicje zrealizować. Bo wtedy przychodzi nerw, przychodzą nerwy, niespanie po nocach i inne atrakcje tego typu. Także tak. Rozporek to jest wejście, to jest myślenie o czystości. Worek to jest myślenie o ubóstwie. A jeszcze nam został korek, czyli alkohol. To jest czystość, ubóstwo i czystość to jest posłuszeństwo. Zobaczcie, mówi się tak. Wszyscy zaborcy, okupanci rozpijali pijaków, rozpijali Polaków. Po co? Po to. Po co? Żeby móc nimi rządzić. Bo rozpijaczonym narodem się dobrze rządzi. Bo i tam już jak owce, nie? Jak zwierzęta. Natomiast posłuszeństwo, tak naprawdę, to jest szukanie sobie prawdziwego Pana, któremu mamy być posłuszni. Nawet się mówi tak, jak ktoś jest pijany i mówi, to można jemu powiedzieć tak, to nie ty mówisz, tylko mówi przez ciebie ten alkohol. Czyli ty jesteś alkoholowi posłuszny. Alkohol mówi to, co ty powinieneś powiedzieć. Albo czego nie powinieneś powiedzieć. Natomiast bycie trzeźwym sprawia, że jesteś gotowy do posłuszeństwa. Czyli jesteś gotowy do tego, żeby słuchać Boga i iść za głosem Boga i twojego sumienia. Czyli jesteś człowiekiem wolnym, aby żyć w posłuszeństwie Bogu. Natomiast jeśli twoim życiem zaczynają rządzić używki, o posłuszeństwie nie ma mowy. Bo nie ma mowy o wolności po prostu. Więc zobaczcie, jak to jest ciekawie ułożone, że śluby, które składają bracia zakonni, siostry zakonne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo jednocześnie ratuje przed tymi chorobami trzema. Myślę, że możemy tak dzisiaj sobie powiedzieć. Nie jesteśmy, nawet ja nie jestem też zakonnikiem. Ja mam święcenia kapłańskie, ale mówimy tutaj o tym, co dotyczy nie tylko księży, nie tylko osób zakonnych, ale myślę, że dotyczy Ewangelii, która jest dla wszystkich. I do wszystkich Jezus mówi odkryj piękno czystości. Czystych myśli, czystego spojrzenia, czystej wyobraźni. To jest piękne tak żyć. Odkryj piękno skromnego życia. To jest pięknie, fajnie jest żyć skromnie, prosto żyć. I odkryj wartość posłuszeństwa Bogu. Bo do tej pory jesteś niewolnikiem być może różnych głosów, które cię zniewalają. Także tak naprawdę chciałbym tą naszą pierwszą konferencję zakończyć tak właśnie tak pozytywnie. Bóg wzywa do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a święci nam pokazują, jakie to jest fajne życie. Może wydaje się trudniejsze na początek żyć w czystości niż w rozwiązłości. Trudniejsze jest żyć w skromności niż w bogactwie. Ale potem, sięgając głębiej gdzieś tam do naszej osobowości, że tak naprawdę jest lepiej. Że propozycja ze strony Boga takiego właśnie życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie jest pięknym życiem. To jest po prostu całkiem inna jakość. Ja bym teraz skończył i możemy sobie, niektórzy sobie coś tam notowali, niektórzy sobie coś tam przemyśliwali, możemy się coś podzielić też tym, co nam się rodzi a propos tych trzech wirusów.